з Наднімна і Березини.
Інформація з життя поляків на Білорусі.
Видаження.
Коментажі.
Історії і вспомнення.
Вітам Państwa в kolejnej odsłonie polskiej audycji na falach Radia Racja. Z Wami przy mikrofonie Grażyna Szalkiewicz. W dzisiejszym programie przybliżymy Państwu historię najstarszego ołtarza w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka Ksawerego. Dowiedzą się także Państwo o tym, co nowego i ciekawego wydarzyło się w środowisku polskim na Białorusi. A historyk Igor Mielnikow zaprosi Państwa w kolejną podróż historyczną. Bądźcie z nami na antenie, a już za moment zapraszam na wiadomości.
Polacy na Białorusi.
Wydarzenia,
fakty
i opinie.
W Grodnie i Wołkowysku odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. W Wołkowysku uczniowie wraz z kadrą pedagogiczną nawiedzili groby wołkowyskich nauczycieli poległych w II wojnie światowej. Z kolei w Polskiej Szkole Społecznej imienia Króla Stefana Batorego nauczyciele wzięli udział w akademii, podczas której uczniowie zaprezentowali program artystyczny, a nauczyciele opowiedzieli o swoim zawodzie, który ma decydujący wpływ na kształtowanie oblicza młodych, a potem całej dojrzałości. Społeczności.
Dlaczego ja jestem nauczycielką? Nie wiem, to chyba tak spontanicznie jakoś wyszło w moim życiu, w moim przypadku. Po prostu dostałam się na studia, tak? Dostałam się na filologię polską, no i tak sobie studiowałam. Później w trakcie studiów na praktykach szkolnych, w gimnazjum, później w liceum jakoś, no po prostu złapałam chyba tego bakcyla nauczycielskiego i bardzo mi się spodobało. Później wróciłam już tutaj, mam też jakby swoją rodzinę z dziećmi też, po prostu lubię się zajmować, pracować z dziećmi. O tak bym powiedziała. A że chyba jakoś mi to nie najgorzej wychodzi, więc czemu nie akurat nie to?
Nauczyciele języka polskiego także zaznaczają, że ogrom pracy, który wykonują i udział w ich działalności dzieci i młodzieży pozwala mieć nadzieję, że Polacy na Białorusi nie ulegną asymilacji, a nadal będą pielęgnować swój język ojczysty i kulturę. Sztandar Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach z 1936 roku został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Na awersie sztandaru w centrum umieszczona jest sylwetka orła białego w koronie. Centralną część rewersu zajmuje aplikacja z haftowanym przedstawieniem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Sztandar został odnaleziony w 1989 roku podczas wycieczki absolwentów byłej Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej do Żyrowic, by w 1991 roku powrócić na teren Polski do Białowieży.
Polacy na Białorusi.
Wydarzenia,
fakty
i opinie. Wszystkie twoje kłamstwa więcej.
Cię.
Słuchacie polskiej audycji Znajdniemne i Berezyny. Emitujemy na antenie Białoruskiego Radia Racje na falach 98,1 na Białostoczyźnie i Grodzieńszczyźnie oraz 99,2 wokół Białej Podlaskiej i Brześcia. Jesteśmy również dostępni na stronie internetowej www.racja.com. Projekt jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. A teraz z przyjemnością zapraszam Państwa na kolejną część naszego programu.
Życie z pasją.
Wywiady.
Reportaże.
Aktualności.
Ołtarz świętego Michała Archanioła jest najstarszym ołtarzem w naszej Bazylice Katedralnej, bo pochodzi aż z 1664 roku. Tej Bazyliki Katedralnej jeszcze nie było w pamięci nawet, bo Bazylika była wybudowana w 1705 roku i ołtarz praktycznie więcej jak na 100 lat starszy jest od tej Bazyliki. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ołtarz ten świętego Michała dzisiaj obecny znajdował się w kościele pierwotnym ojców jezuitów pod tytułem świętych apostołów Piotra i Pawła. Ten ołtarz drewniany był w tamtym kościele starym rozebrany i przeniesiony tutaj. Przy robieniu restauracji tego ołtarza znaleźliśmy kapitele, polukapitele, właśnie takie trochę podgnite, takie widocznie, że on gdzieś się przechowywał w takim miejscu bardzo wilgotnym. Tego nie wiadomo, czy on od razu był złożony tutaj jak ołtarz świętego Michała Archanioła, czy gdziekolwiek on jeszcze się przechowywał jakiś czas. Ten ołtarz jest zupełnie innej konstrukcji. W architekturze całej tej świątyni naszej my widzimy, że on się wyróżnia. Też przy restauracji tego ołtarza zauważyliśmy, że dół ołtarza, czyli dolna część ołtarza, jest już wymieniona, czyli prawdopodobnie w zeszłym stuleciu był jakiś remont prowadzony i zostały części wymienione. I oczywiście wymienione też również byli kolumny w tym ołtarzu, bo kolumny zrobione też mniej więcej w zeszłym stuleciu. Natomiast ta góra cała i zakończenie tego ołtarza to są oryginalne. To, i nawet te rzeźby, które były na ołtarzu, te płaskorzeźby, to wszystko oryginalne. Nawet restauratorzy mówili, że są bardzo, bardzo zaskoczeni dotykając tych rzeźb przy zloceniu, ponieważ takich rzeźb nigdzie jeszcze nie spotkali w żadnym innym kościele, czy jakikolwiek nawet świątyni. On był widoczny, że on trochę już ma w sobie takiego stanu awaryjnego, powiedzmy. I kiedy rozpoczęliśmy go, już wstawiliśmy rusztowanie, rozpoczęliśmy prowadzić pracę, naprawdę zauważyliśmy, że to był stan już, który potrzebował natychmiastowego wkroczenia i restauracji tego ołtarza, ponieważ ten ołtarz nie miał swojej struktury. On stał tylko na tych kolumnach i na deskach, czyli w pewnym momencie on mógł się po prostu zawalać. On był tam drutami różnymi przywiązany do ściany, jakikolwiek sposób, na przykład figury, to w ogóle to podziwię, że te figury aniołów u góry jeszcze trzymały się w jakikolwiek sposób. Dlatego w czasie rozpoczęliśmy te wszystkie prace, bo oczywiście pierwszym takim etapem to było badanie tego ołtarza, w jakim sposób jego rozpocząć odnawiać. Drugim etapem było to właśnie już przystąpienie do wzmocnienia całej konstrukcji ołtarza. Też tak samo przyszło się zamienić niektóre części ołtarza, które były już zjedzone przez tych różnych robaczków, albo już były spróchniałe po prostu. Natomiast te części, które były jeszcze jakoś tam się trzymały, no to za pomocą środków chemicznych to było utrwalone, zamacowane i pozostawione tak, jak to wygląda. Czyli niektóre części po prostu przyszło się zamienić. Te, które już były awaryjne, które już spróchniało drewno, które sypało się i nic nie było możliwości żadnej zrobić. Wymalowany był ołtarz całkowicie. No, oczywiście problem też był z kolorystyką, ponieważ ołtarz był kilkakrotnie wymalowany i pierwotnie prawdopodobnie całkiem on wyglądał jako brązowy kolor miał. I teraz naszym zadaniem było dopasować go do całej świątyni. Mniej więcej jakieś tam części były wzięte z kolorystyki ołtarza Matki Bożej Kongregackiej, niektóre części były wzięte z kolorystyki głównego ołtarza, żeby to nie było jakieś takie wyróżniające się, choć różne były propozycje różnych specjalistów, że to musi zostać brązowy, że musi jakiś tam jeszcze zostać ciemno-szary czy ciemno-zielony, tam różne były warianty, ale zastanowiliśmy właśnie na tym, ponieważ to najwięcej i najlepiej pasuje do ustroju wewnętrznego kościoła, całej świątyni. Oczywiście było też pozlocenie. Ten ołtarz też, wszystkie części były praktycznie pozlocone. Tak samo zostały odnowione dwa obrazy. Największy obraz świętego Michała Archanioła, który ma ponad 4 metry wysokości, i mniejszy, taki okrągły obraz, który ma trzech świętych w sobie, to święty Franciszek, święty Aleksander i święty Antoni. Właśnie ten obraz bardzo był zniszczony i w takim sposób trochę, no, nawet kiedy otworzyliśmy, to wszyscy powiedzieli, o, my nie widzieliśmy, że taki obraz nawet tam był.
Życie z pasją.
Wywiady.
Reportaże.
Aktualności.
pamiętniki historyczne,
osoby,
miejsca,
nieznane fakty.
Procedury regulujące sposób postępowania ze zmarłymi w obozach dla jeńców wojennych rozpoczęto wprowadzać w okresie II wojny światowej. Pierwszy rozkaz NKWD ZSRR zawierający wytyczne dotyczące pochówku oraz sposobu ich ewidencjowania wydany został 7 sierpnia 1941 roku. Ujęte zostali w nim kwestie dokumentowania śmierci zmarłego w postaci aktu zgonu, sekcji stwierdzającej jego przyczynę, historii choroby, rejestracji miejsca pochówku oraz przekazania kopii dokumentacji do GUPW NKWD w Moskwie. Uszczególniono je 2 lata później, 13 sierpnia 1943 roku, dyrektywą NKWD ZSRR nr 413, zobowiązującą naczelników obozów oraz szpitali przyobozowych do sporządzania ewidencji jeńców zmarłych na podległym im obszarze w celu odzwierciedlenia stanu śmiertelności w obozach. Sformułowanie wytycznych określających sposób postępowania ze zmarłymi oraz ewidencję zgonów nie przyczyniło się do poprawy jakości pochówku. W początkowym okresie istnienia obozów grzebanie szczątków scedowane zostało na wolę wycieńczonych pracą i głodowymi racjami żywnościowymi współwięźniów. W miarę możliwości starali się oni ukryć przed władzami obozowymi fakt śmierci współtowarzysza w celu pobierania choćby przez jeden dzień jego porcji żywnościowej. Utrzymanie takiego stanu nie mogło trwać w nieskończoność. Dlatego zwłoki denata były decyzją władz administracyjnych wynoszone poza teren obozu w sposób niedbały, odbywające się niejednokrotnie bez żadnego grzebania ich pod powierzchnią ziemi. Lokalne cmentarze, w okolicy których wyznaczone zostały obszary do pochówków jeńców w pobliskich obozów, znajdowały się w odległości niemożliwej do przybycia dla więźniów poświęcających resztki swojej energii na przeżycie. Problemy porozrzucanych wokół obozów szczątków ludzkich o różnym stopniu fragmentaryzacji nie rozwiązano utworzenie brygad pogrzebowych, do których kierowano internowanych, nie realizujących norm w innych pracach i wystarczająco wycieńczonych, by byli w stanie sprostać zapotrzebowaniu, zwłaszcza w zimowym okresie. Kwestie tworzenia i lokalizowania cmentarzy w bezpośrednim sąsiedztwie obozów oraz szpitali obozowych uregulowano w połowie 1944 roku dyrektywą GUPW NKWD Związku Radzieckiego nr 28/2/23. Stan śmiertelności w obozach chińskich zaczął wzbudzać duże zainteresowanie administracji GUPW NKWD w kontekście problematyki postępowania ze szczątkami zmarłych jeńców ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. Zestymowanie wówczas nie tylko zaprezentowaną już problematykę lokalizacji cmentarzy obozowych, ale ich zabezpieczenia, np. drutem kolczastym oraz ewidencjonowanie grzebanych szczątków z podziałem na kwatery i mogiły w kwestiach cmentarnych prowadzonych przez naczelników obozów. Nagminnie lekceważono polecenie grzebania zwłok w mogiłach o określonych wymiarach, czyli 1,5 metra głębokości i 1 metr szerokości oraz 2 metry długości. Wycieńczeni głodowymi racjami żywnościowymi członkowie brygad pogrzebowych nie byli w stanie dostosować się do wymogów, zwłaszcza jeśli rodzaj gleby utrudniał kopanie dołów. Logicznie postępowano w przypadku zastrzeżenia dotyczącego indywidualnych pochówków. W świetle zachowanych relacji mogiły zbiorowe, zawierające szczątki ludzkie, złożone w sposób niedbały, powstawały nagminnie na terenie cmentarza pod obozy w Jogle obozu nr 270 w Borowiczach. Pierwszym etapem procesu identyfikacji jest lokalizowanie miejsca pochówku w oparciu o dokumentację obozową, która w myśl przygotowanych regulacji GUPW NKWD powinna powstawać od połowy 1944 roku. Niestety w znacznej części przypadków dyrektywy i rozkazy pozostawały w realizacji tylko teoretycznie. Wynika to zarówno ze sprawozdań Komisji Kontroli powołanych do nadzorowania realizacji tychże czynności, jak i relacji samych więźniów. Nagminnie ignorowano dokumentację związaną z ewidencją zmarłych w obozach, zwłaszcza księg cmentarnych, aktów autopsji i zgonu oraz z przyczyną śmierci, nie wspominając już o aktach pochówku, które powinny zawierać numer kwatery i rzędy. Komisja NKWD, powołane do weryfikacji regulacji wprowadzonych przez GUPWi, wykazywała niekompletne w kwestii dokumentacji śmierci i pochówków więźniów na etapie dokumentacji oraz pochówków. Tereny cmentarne dla jeńców wojennych i internowanych, które pozostawały niezniszczone, to znaczy w takiej formie, w jakiej powstały w latach 40., stanowią dziś puste przestrzenie wśród pól i lasów, które bez precyzyjnych wskazań mieszkańców okolicznych terenów niezmiernie trudne jest zawężenie pola badań do granicy umożliwiającej przebadanie terenu za pomocą innych metod. Uzyskanie relacji od ludności zamieszkującej okolice tych obszarów jest możliwe tylko we współpracy z badaczami czy grupami ekshumacyjnymi działającymi na danym obszarze, w szerszym kontekście w danym państwie. Część tych czynności wykonywa Rada Ochrony Pamięci i Walki Męczeństwa we współpracy z Ośrodkiem Badań, Informacji i Opowszechnienia Memoriał, pozostawiając materialne ślady martyrologii obywateli II Rzeczypospolitej w obozach radzieckich. Upamiętnienie cmentarzy polskich jeńców wojennych i internowanych pozwoliło uchronić część z nich przed zniszczeniem współczesną infrastrukturą. Pozostawiło również materialny ślad obszaru, gdzie cmentarz został położony.
Pamiętniki historyczne.
Osoby.
Miejsca.
Nieznane fakty.
Drodzy słuchacze, dzisiejsza polska audycja na antenie Radia Racja powoli się kończy. Więcej bieżących informacji dotyczących życia Polaków na Białorusi będą mogli Państwo znaleźć na łamach Głosu z Nadniemna na Uchodźstwie, magazynu Polskiego na Uchodźstwie oraz na stronach internetowych znadniemne.pl oraz kresy24.pl. Zapraszamy również do oglądania polskiego programu Nadniemnym, który jest emitowany w telewizji Bielsat. Dziękuję, że byliście razem z nami. Do usłyszenia. Usłyszenia za tydzień.
Z Nadniemna i Berezyny.
Informacje z życia Polaków na Białorusi.
Wydarzenia.
Komentarze.
Historie i wspomnienia.
Oczyma widza, oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk. A ty z daleka, bo tak lepiej. I w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj to sam. Przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. Widziałem wczoraj znów w dzienniku zmęczonych ludzi, wzburzony tłum. I jeden szczegół wzrok twój przykuł. Od których nagła zbierała.
aż pomyślałeś milczenia.